Myśmy zaczęli właściwie powstanie, proszę pani, gdzieś tak koło pierwszej godziny.
Tak.
Tak, koło pierwszej godziny zaczęliśmy. Wtedy wyszedł ten pierwszy rozkaz ataku na CIF. No i człowiek widził, tu ludzie uciekają polem, przez okna widać, tu ze wszystkich stron strzelanina, więc jest taki czuje człowiek, że to jest taki bałagan jakiś, prawda, ale ja przyniosłem z sobą jeszcze taką buteleczkę wyborowej, proszę pani, w tym neseserze miałem. No i jak ten, przed tym już czułem, że zaraz pójdziemy do tego ataku, no i taki człowiek, wie pan, pierwszy raz taki trochę zdenerwowany, więc każde zdenerwowanie wpływa na układ pokarmowy, jak pani wie, więc wyskoczyłem do takiej wygódki, była tam w ogródku, no i tam tą swoją czynność fizjologiczną uskuteczniłem, proszę pani, wyskoczyłem, wybiłem ten koreczek, wychlałem, proszę pani, te prawie pół litra tej czystej wyborowej, no i się fantastycznie poczułem. Fantastycznie, od razu już to takie napięcie nieprzyjemne, nerwowe to już ustąpiło. Wiecie pani, te dwa grafiki tego świego, wyskoczyliśmy na ulicę, no atakujemy na CIF. No pobiegłem, biegłem, proszę pani. Tu, no bez przerwy był ten ogień z tych ciężkich karabinów maszyn, bo tam te bunkry były. No ale tak, żeśmy przedtem tymi ogródkami biegli, wie pani, to już słychać było, te strzelają, ale się na... Poza te ogródki wybiegło, no to już rzeczywiście te kule tak było czuć, jak koło głowy tam przylatują, no ale ja tak specjalnie się tym za bardzo nie przejmowałem, więc oczywista, no co pani może zrobić dwoma zaczepnymi granatami przeciwko bunkrom z ciężkimi karabinami maszynowymi, prawda, jeszcze tam działka mieli. No więc wreszcie wpadł rozkaz, padnij. Cofaj się, padnij i do tyłu, czołgaj się do tyłu. No więc ja taki nawet byłem rozczarowany, że to już się skończyło. Upadłem przypadkowo właściwie, no ale upadłem, później się tam wyczołgałem jakoś do tych pierwszych ogródków. No i jakiś tam podchorąży, już nie wiem jak tak się, tam pisze chyba jego pseudonim, podskoczył do mnie i mówi, i zamelduj starzy, że tutaj i tu z boku idzie ta tyraniera niemiecka. No i więc ja, tam był taki odcinek, wie pani, zupełnie odkryty, między tymi dwoma zabudowaniami, za tym drugim stał tam starza i zych, więc ja tak wyskoczyłem na to pole i tak biegłem tam do nich, do tej grupki, żeby ten rozkaz tam dostarczyć. No, widzę, że oni tak machają tymi rękoma, żebym ja tam upadł. No i tam do mnie rzeczywiście dobrze strzelali, ale jakoś nie trafili. Ja się pod tyłem upadłem na ten, proszę pani, na tą jezdę, tam zacząłem się czołgać, że się tam doszedłem. Zameldowałem się starym, panie poruczniku, tu tego jakaś niemiecka tutaj tyraniera tu z boku idzie. No on mówi, no to dobrze, to może zostać tu przy mnie. No i zaczęli mi się wycofywać taki jakiś wąski, taki ten, ulica była na Bielanach. No i tak przede mną czołgał się, pamiętam, jak gdzieś taki też strzelec i został ranny w udo. Bo tam taka wieżyczka była na CIF-ie i z tej wieżyczki oni tam w tych uliczkach nas wymacywali. I pamiętam, że wtedy jak tego przede mną ranili, to mnie wysłali po sanitariuszkę. Więc ja tam też wskoczyłem w jakieś ogródki, jeszcze ogródki do tego sanitarnego punktu. No i patrzę, idzie jakiś taki chłopak, wie pani, i ciągnie tak bez żadnego szacunku KB, trzyma za kolbę, ciągnie po tej lufie, po ziemi, więc widzę taki szokowany cały, więc ja tak do niego zorientowałem się, podszedłem do niego i mówię, a może kolega by tak chciał handel tutaj zrobić, mówię, dwa granaty za karabin. A on mówi, tak, oczywiście tego, więc dał mi ten karabin od razu, później mi się trochę żal zrobiło tych dwóch granatów, mówię, może jeden wystarczy, mówię, a jeden wystarczy, dałem mu ten jeden granat, wziąłem ten karabin, a mówię, masz amunicję? Ja mówię, dawaj, mam 5 sztuk. No to dawaj te 5 sztuk. Wziąłem te 5 sztuk i proszę pani, zostałem właścicielem najlepszego karabinu na Żoliborz. To był KBK, kawaleryjski, radomski, z 29 roku, z tego samego rocznika co ja. I proszę pani, tak celował, wspaniale. Nie było żadnego rozrzutu, nie było nic pięknie.
Z tym świetnym karabinem przeszedł pan całe powstanie?
Prawie. Proszę pani, zgłosiłem się do starszy, zameldowałem się. Mówię, panie poczniku, tu karabin zdobyłem. Mówi, jak zdobyliście? Ja mówię, no, przyhandlowałem. A mówi, czy to z mojej kompanii był żołnierz? Ja mówię, nie. Nie, nie, po numerze zorientowałem się zupełnie z innej kompanii. A mówi, to w porządku. Mówi, to w porządku, jakbyś tam czepiali, to proś mnie o pomoc. No, więc w porządku. Ja zostałem, dlatego że to broń miałem odesłany na ulicę Leśną, na najbardziej taką frontową willę, wysuniętą w kierunku CIF-u. No i tam z tej klatki schodowej był taki dowódca, tam podporucznik Czesław. Podporucznik Czesław i nagle on mówi, widzę Niemca, daj karabin. No, podporucznik tego dał mu ten karabin, więc z tyłu w tej klatce schodowej, wie pani jakie tam jest echo cholerne, stanął z tyłu za mną, położył ten karabin na moim ramieniu, tam wycelował przez to okno, strzelił. Mówi, że zabił Niemca, ja nic nie widziałem. W karazie strzelił i po tym strzale ja zupełnie ogłuchłem, zupełnie. Mówi pani, jak ktoś z tyłu strzela, i na klatce schodowej, gdzie jest to echo takie cholerne, no to jest taki huk straszny z tyłu, że zupełnie głuchy się zrobiłem. Oddał mi ten karabin na szczęście, no i proszę pani, później zostawił nas, a tam przy tym oknie stałem i rzeczywiście tam przyuważyłem, patrzę, z okopu wychodzi Niemiec, więc to był mój pierwszy strzał w życiu z karabinu. I pierwszy strzał do człowieka, więc tam wycelowałem, rumnęłem w tego Niemca, no i upadł, no nie wiem, prawdopodobnie go zabiłem. No ale w każdym razie po tym strzale, jak nam mnie posunęli z ciężki karabinu, ale prosto w to okno, wie pani, że ja tak w kącie stałem, to tylko tak w tym kącie tak się zsunąłem na podłogę i tam tak kucki, to tylko ten kurz tak i te strumienie tych pocisków tak przede mną leciały, ten tyn, to wszystko zaczęło padać, wie pan, ta klatka, to się ciemna zrobiła od tego kurzu, więc ja tam wreszcie upadłem na tą podłogę i po tych schodach jakoś tam się wycofałem się z tego stanowiska. Myśmy z tej willi wyszli, zostali na górze, na strychu został tylko Żdzich i ten drugi strzelec. I proszę pani, żeśmy zajęli jakieś takie bloki na Żeromskiego. I pamiętam, żeśmy tam w tych blokach weszli chyba na ostatnie piętro, jeszcze ja rozwaliłem te drzwi kolbą, weszliśmy do tego mieszkania, na terenie puste mieszkania, do okien i proszę pani, cudowny widok. Tak, z prawej strony z tymi piaskami idzie atak nasz z tych od żubra i tej dywersji, a z lewej strony, tak od Marmockiej, tymi piaskami idzie tyraliera Niemców. W takim porządku idą, prawda, z bronią gotową. A my tak tu akurat z boku stanęliśmy, na tym oknie. No więc tak, Korab położył ten karabin na jednej stronie tego parapetu, ja na drugiej i zaczęliśmy tam rzeczywiście pracować. I wie pani, za każdym strzałem Niemiec się rozwalał. Więc tam żeśmy nawalili tych Niemców chyba z kilkanaście. I tak, i on jeden tylko boi stał na górze, no nie, co? On nie strzelał, miał błyskawice tylko, a myśmy mieli po kawę. Więc z tym Korabem żeśmy wtedy, to było największe zwycięstwo w czasie całego powstania. Oni się naturalnie od razu wpadli w panikę i proszę pani, bo nie wiedzieli, z przodu mają powstańców, tu z boku dostali ogień, więc nie wiedzieli, co się dzieje, więc ta taka regularna tyraliera od razu się, wie pani, rozsypała i zaczęli w panice uciekać z powrotem w stronę Marmockiej. Wycofali się. Więc naturalnie nasi już zdobyli, doszli tam na dole do tego bloku, gdzie my się zajmowali Żeromskiego. I proszę pani, ale później oni już widzieli dobrze, wymacali tam z którego okna te wszystkie strzały szły. Jak nam zaczęli tam posuwać części karabinów maszynowych, no to tam się zrobił jeden wielki kurz i to wszystko leciało, tynki, okna. No nie było mowy nawet palca wyznać. Żeśmy się wyczołgali po podłodze, po tym szkle, potem na tą klatkę schodową na dół. Zaczęli walić z granatników w ten dom i z karabinów maszynowych. Tam żeśmy się znowu zetknęli z tym dowódcą tej dywersji, więc Boj mówi, gdzie my jesteśmy, mówi, jak będziecie się wycofać, dajcie nam znać, żebyśmy razem z wami się do Campinosu wycofali. Więc tam jeszcze nas obstawił tam na piaskach, już żeśmy leżeli w takim półrowie i tak się strzelało właściwie trochę na ślepo, bo tam głowy nie można było wystawić, taki był obszar cholerny. No i znowu później już tak po wieczór żeśmy wycofali tymi piaskami, gdzieś jakimiś ogródkami pod tym ogniem z powrotem do naszej willi. A w naszej willi Zdzicho, Bernhard i ten drugi sztelet, oni strzelali tam z tego okienka, ze strychu. I akurat mieli ten obstrzał na takie samochody przyjeżdżające, niemieckie. I strzelali z ekranu, bo myśmy ekrazytówki też mieliśmy, wie pan, z tych taśm. Więc tam strzelali i tam parę tych samochodów, tych but zapalili z tego. Więc takie rzeczywiście zwycięstwo naszego oddziału było totalne, bym powiedział. W noc nam naturalnie ich nas znowu nie ściągnął, zostaliśmy sami. Ja miałem tą czujkę w tej willi, tak o 12 w nocy do rana, tam się trochę przespałem, no ale gdzieś o 7 rano idę po schodach i takie były duże te weneckie okna. Patrzę przez to okno, cała willa otoczona Niemcami. Stoją z karabinami, karabiny maszynowe, to wszystko otoczone Niemcami. Pobiegłem tam na górę, pobudziłem ich wszystkich. Cała cywilna, tam były te dwie kobiety chyba, od razu wyszły tymi tylnymi drzwiami z ogrodu, także tam nikogo nie było z cywili w tej willi, więc mieliśmy tam te zdobyczne płaszcze, takie gumowe, hełmy, te amunicje, więc tak, pokazali nam tam stryszek, taka skrytka była. Był jeden strych, wchodziło się normalnie, a później od tego strychu była drabinka i po tej drabince wchodziło się na taki mały stryszek. No ale pod tym małym stryszkiem była taka komórka, bo była taka ściana wewnętrzna, no i od zewnątrz i tam do tej komórki trzeba było przejść przez taką dziurę. Więc od razu ustawiliśmy się takim sznurem po tych schodach i wszystkie te rzeczy, żeśmy to były tam na dole w holu, wie pani, te zdobyczne płaszcze, hełmy, to wszystko jeden drugiemu podawał. Tam jeden się położył w tej dziurze i to wszystko się wpychało do tej skrytki tam. Tak, żeby tam żadnego śladu nie zostawić. Więc żeśmy to wszystko tam wepnęli, już wszyscy weszli prawie, już ta Żaneta ostatnia jeszcze zastawiła ten otwór taką belką, a nagle sobie przypomnieli, że tam z góry z tego stryszka Zdzicho strzelał z tym strzelcem, więc tam łuski są. I ona jeszcze wyskoczyła po tej drabince, jeszcze te łuski pozebrała, co tam było, weszła, jak już wchodziła, to już tam strzelali i rozwalali frontowe drzwi. Więc w ostatnim momencie tą dziurę tam jakoś czymś zakryła i się sama nam wczołgała, panie, do tej komórki. No i tam żeśmy siedzieli w tej komórce. Niemcy chodzili. Ja to już myślałem, że to koniec. Ale no, każdy tak siedział, no trudno w tej chwili powiedzieć to napięcie, w jakim myśmy wszyscy byli i o czym każdy pojedynczo myślał, ale to był krytyczny moment. Pamiętam, jak ten dwóch Niemców po tej drabinie weszło na ten stryszek, a ten stryszek był posypany takim piaskiem. Także jak się tak spojrzałem, to tak ten piasek tak się ciurkiem sypał między tymi belkami, no i tak można było widzieć te podeszwy tych butów niemieckich. No i te wrzaski tam rozwalali, to wszystko, te szafy, nie szafy na dole. Zeszli z tego stryszka, kopnęli tam coś na tym strychu, coś się potoczyło w kierunku tego naszego otworu, więc znowu tak każdy siedział. No i wreszcie zeszli z tego cholernego strychu, no i tam zaczęli strzelać, później na zewnątrz naładowali tą ludność do tych but, zawozili do cyfu, no były te krzyki, wrzaski, strzelanina, wreszcie to wszystko ucichło i zaczął się ogień, ale taki ogień artylerii, zaczęli obstrzeliwać tą całą dzielnicę Bielan, tam z tych moździerzy, z artylerii, co tam mieli tam w tym cyfie, nie wiem. No i to słychać było, te pociski z bliżej padają, wybuchają. No tu się baliśmy jeszcze wyjść, bo to nie wiadomo. No ale wreszcie chyba Żaneta albo Wiera, chyba Żaneta wyczołgała się tam, wyszła na tego na zewnątrz, na dół. No i wróciłam, nie ma nikogo, chodźcie. Więc żeśmy zeszli wszyscy, no i oczywiście tej samej nocy zdecydowaliśmy iść do Campinosu. I tam miał boj, taki był ranny, bardzo dzielny porucznik, jego pseudonim mam tu, już nie chcę przerywać, i był ciężko ranny, leżał gdzieś tam, więc boj miał z nim kontakt. I on dość dobrze znał tą drogę do Campinosu, więc jeszcze przed wyjściem poszedł do niego i on mu dał dokładne instrukcje, jak iść. No w każdym razie, żeśmy, taka noc była księżycowa, jasna, i żeśmy wyszli z tej willi, to była chyba 11, może 12, a jeszcze żeśmy prowadzili takiego szpitla, podejrzanego faceta, którego tam ta ludność cywilna oskarżała, jakiś taki donosiciel gestapo, taki na usługach gestapo, więc który się zresztą podawał za jakiegoś takiego porucznika, tam przybiegł pierwszy raz do nas, mówi, że porucznikiem AK, no ale od razu tam się zdekonspirował i musieliśmy go wziąć jeszcze do Campinosu na dodatek. Więc jak zacząłem powstanie z pięcioma nabojami, tak tam w tym ogródku z tej skrzynki miałem tyle naboi, że nie miałem gdzie schować. Gdziekolwiek pakowałem jakieś puszki, to pakowałem tą amunicję i tyle było amunicji, że nie byliśmy w stanie zabrać. I aż się wierzy nie chcę, że wzięliśmy, trzeba było część amunicji zakopać wtedy. Tyle żeśmy z tych taśm mieli, od karabinów maszynowych, z tych samochodów żeśmy. No i wyszliśmy na te piaski i ustawiliśmy się taki szereg. Także nieśliśmy tak jeden za drugim, tylko w jednym szeregu takim podłużnym. Ten księżyc świecił, a boj szedł tylko tak, mówi raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tak żeśmy szli jednym szeregiem przez te piaski. I tak żeśmy szli, szli. Nic nie, cisza była, wreszcie doszliśmy do takie pagórki były pierwsze, takie wzniesienia. No i za tymi górami, pagórkami wiedzieliśmy, że są te okopy tych Własowców, Ukraińców. No i faktycznie tam już było, słychać były te wrzaski, te śpiewy tych Ukraińców, więc już za tymi wzgórkami, wzgórzami już żeśmy się położyli i tam żeśmy je czołgać. A po lewej stronie mieliśmy te okopy tych Ukraińców. I tak żeśmy doczołgali do tej drogi, do Warzyszewa, i tam przez długi okres żeśmy szli tylko tym rowem. Po obu stronach były takie rowy podmokłe przy tej takiej małej, wąskiej szosie, i tam tymi przykuleni żeśmy szli tymi rowami, bo te stałe te reflektory tam chodziły po okolicy. Doszliśmy do pierwszej wioski, no i tam żeśmy weszli, pytam się do Campinosu, on mówi, tu jeszcze tam 2-3 kilometry, mówi, tam już nasze posterunki stoją, polskie posterunki już stoją. No więc jak to żeśmy usłyszeli, wyszliśmy na środek tej jezdni i już z takim zwartą grupą żeśmy szli tą jezdnią i chyba żeśmy śpiewali nawet. I byliśmy świadkiem strącania alianckiego samolotu, no brytyjski pewnie. No w każdym razie dostał się ten samolot, te reflektory, chyba 5-7 reflektorów, i tu aż błyszczało się od tego świateł. No i strącili go i widać było, jak ten lotnik wyskoczył na tym spadochronie i później te świetliste pociski w kierunku tego lotnika. No i naturalnie tam zamordowali tego lotnika tak samo, więc tak oddaliśmy hołd temu ginącemu lotnikowi. Thank you. No to później zaczęło się takie życie puszczańskie. Krysie, lotnik, trzeba było padać, wie pani, czy gówno krowie, czy trawka, to trzeba było natychmiast padać twarzą. Krysie, lotnik. W końcu jakoś żeśmy z tej wiochy wyszli do Zaborowa Leśnego. No i tam już była ten batalion żubra tam. Więc myśmy doszusowali do tego żubra z tą resztkami tej kompanii starży, ten zaborowek leśny. No i jak żeśmy tam przyszli, to pamiętam, taka panika się zrobiła. Nagle, że jakiś czołg się pokazał tutaj na przedpolu, niemiecki podchodzi, więc tam zaczęli te wieprze ładować na te fury i to wszystko z tego dworka zaczęło wiać w las. No i to nasze dowództwo też wywiało z tego dworka. No później nas wysłali na zwiad. No to mnie wysłali Walerka i Boja. Żeśmy trzech jeszcze i Korab był chyba, bo już zawsze Walerę się mnie tam dołączył na Skampinosie. Żeśmy przyszli do tego dworka, proszę pani, pusto, żadnego czołga nie ma, nic. A tam było wspaniałe śniadanie, niedojedzone, to myśmy to skonsumowali. I później było masę takich likierów, jakichś trunków po tych wszystko. No to żeśmy wypili troszeczkę, ja tam powsadzałem co mogłem do kieszeń tych likierków, tam było i Walerek też sobie tam napychał. I proszę pani, późniejśmy wrócili z potem, mówimy, że nie ma czołgu, wszystko w porządku, możecie wracać. Więc to było moje pierwsze zetknięcie z zaborowem leśnym. Bardzo przyjemne. No i proszę pani, w tym zaborowie leśnym mieliśmy te czujki takie pod takimi dębami olbrzymimi. No i Walerek miał raz czujkę pod takim dębem i nagle widzi potężnych takich dwóch facetów idzie na boso, więc naturalnie tam stój. Okazało się, że to byli Rosjanie, którzy uciekli z niewoli rosyjskiej. No więc tam doprowadził ich do dowództwa, dwóch takich potężnych Rosjan, no i tam pracowali jako kucharze u nas. Przez cały czas, w okresie kampinoskim pracowali jako kucharze. No a na Żoliborzu okazało się, to byli oficerowie radzieccy. No i tam dostali broń i normalnie walczyli z nami, znaczy dalej byli przydzieleni, ale bardzo dzielni żołnierze byli. Jeden to mnie pomógł nieść, jak żeśmy szli na Warszawę, to ja nie mogłem już, tyle miałem tak obładowany i tak się trochę bałem, ale dałem mu do poniesienia tam tą maskę gazową pełną naboi, także pomógł mi przenieść to do Warszawy. Więc to był Zaborów Leśny. Właściwie tam było takie parę takich wypadów, które właściwie spaliły na panewce, bo żeśmy przychodzili, to już albo się wycofał wróg, albo szedł pod taką obsłoną czołgu, że tam nie można było się dostać. Ale byłem świadkiem ostatni raz w życiu chyba ataku kawalerii polskiej. Ta kawaleria, to była wileńska, była rzeczywiście fantastycznie uzbrojona na koniach, w polskich mundurach z 1939 roku i szła jakaś kozacka kawaleria. Myśmy byli już uprzedzeni, więc zostaliśmy wyznaczeni tam. Każdy musiał sobie jakiś rowek taki wykopać na polu i w tym czekać na tych kozaków. Ale w międzyczasie, to byłem świadkiem, wyszła ta kawaleria wileńska z lasu na tych kozaków. Jak ruszyła na nich, no to coś piękno, to w ogóle nie do opowiedzenia. Jak szła w pędzie ta kawaleria nasza na tych kozaków, jak ich rozbiła, jak ich zaczęła różnąć tam, to aż coś cudownego, coś cudownego. To chyba ostatni raz w życiu, to nigdy człowiek czegoś takiego nie zobaczy więcej. Dowództwo zdecydowało się, żeby zdobyć szkołę kolektorską, która była takim łańcuchem wiążącym w pozycjach niemieckich, bo był CIF, była szkoła kolektorska i ta gazówka. I ta gazówka, właśnie ta szkoła gazowa dawała nam najwięcej trudności, bo trzymała cały ten teren pod swoim obstrzałem. I bloki gdańskie to właściwie był wtedy taki teren niczyj.
bezpański i tam i nasze patrole w nocy przychodziły, niemieckie patrole, także to właśnie tak się zmieniało. Więc zdecydowano na zdobycie tej szkoły kolektorskiej, żeby przerwać ten łańcuch niemiecki. Boj poszedł na zwiad przedtem w nocy, tam wyszedł z tym pepancem. No wrócił, stwierdził, że tam nie ma żadnych jakichś dużych trudności, że można dojść do samego płotu, który ogradza szkołę kolektorską. I nie ma problemu ze sforcowaniem jego. Więc w nocy ta nasza kompania starczy ruszyła od strony Marymąckiej, a kompania Kwarcianego od tej drugiej strony, prawda, tam od kolektorskiej. Więc jak myśmy podeszli tam, nasza kompania podeszła do tej szkoły kolektorskiej, okazało się, że był bardzo wysoki mur, bardzo wysoki parkan z takim drutem kolczastym na szczycie. Więc starża dosłownie wpadł w szał, wyjął wiza i chciał Boja zastrzelić za mylne rozpoznanie. No ale Boj jak Boj, on zawsze tam mówi, panie pułkowniku, chwileczkę, zaraz tu załatwimy. Więc wziął tam, zgarnął, ściągnął jakąś balię, jakąś starą maszynę do szycia, jakieś stare pudła i zaczęliśmy się po tym drapać, prawda? Wskakiwać na ten szczyt tego płotu, gdzie był ten drut kolczasty i ten reflektor z sifu co chwila tak objeżdżał i chwyciał ten szczyt tego płotu. Więc jak ja byłem już na tym szczycie kolczastym, to akurat ten reflektor tak się po mnie przesunął. Więc później przerzuciłem się, właściwie tak spadłem na tą drugą stronę, na tą trawę. No i tak po kolei każdy żołnierz się przeprawiał przez ten płot. I wreszcie jak nam byliśmy zgromadzeni przed tym parkanem oddzielającym tą szkołę kolektorską, więc tam już się ustawiliśmy. Boj tam ustawił tego piata, więc padł jakiś strzał. Ja już nie wiem, czy niemiecki, nasz, nie mam pojęcia. Ale ten Niemiec tak chodził ten dwa tygodnie i pytał, was ist los, was ist los? Więc było takie, zupełnie nie spodziewali się tego. Poskoczyłem do tego parkanu i ja byłem z Giedroyciem, więc Giedroyć mówi, no a co czekasz, rozwalaj parkan. Więc ja tą kolbą romnęłem parę razy, to jakieś takie słabe deski, wywaliłem dziurę i przez tą dziurę wskoczył pierwszy Giedroyć, ja za nim skoczyłem, za mną wskoczył Oksza, podchorąży Oksza, no i żeśmy biegli w stronę tego budynku, a ten szkoła kolektorska to tak jak litera L była, wie pani, w taki blok i tutaj od tego końca litery L Niemcy tam weszli, skoczyli na to drugie piętro i tam z tych tarasów strzelali na to podwórko w stronę nas tam z karabinów maszynowych. Więc to było z mojej strony to, co opisuję, bo tam z drugiej strony kompania Kwarcianego atakowała. Więc jak żeśmy przebiegali przez ten plac pod tym obstrzałem, przez to podwórze, to Giedroyć został ranny. Ja myślałem, że został zabity, bo on dostał w klatkę piersiową, upadł. Więc ja tak przeskoczyłem przez niego, poskoczyłem do tego, taki był jakieś takie, jak gdyby bunkry tam wystawały, takie, nie bunkry, tylko takie z cementu, takie bloki przy tych oknach do suteryny. Więc tak, bałem się skoczyć do tej suteryny, okna były zamknięte, a były szyby, bo nie wiedziałem, to tam jest w środku jeszcze. Więc Oksza tak schował się za tym blokiem, a ja tak trochę ogłupiały. Położyłem się na plecach na tym chodniku i widzę te błyskające strzały tam z tej litery L, wie pan, z tego tarasu, jak oni tam Niemcy raczej. Więc z tego, miałem KBK wtedy, z tego KBK zacząłem rąbać, tak po tych, wie pan, gdzie widziałem błyski ostrzały, to ciach, 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 ciach. Wywaliłem cały magazynek, te 6 pocisków, co miałem tam. I tak mnie posunęli, wie pan, to szczęście, nie było przepisane. Dostałem taką serię, maszynowej broni tak obrysowała moją całą sylwetkę, wie pan, tak od stóp do głowy. Więc tylko dostałem te takie odłamki od tego betonu. Zerwałem się od razu, już skoczyłem w to okno, rozbiłem tą szybę, wpadłem do skrzynki z pomidorami. Za mną wpadł Oksza. No, żeśmy tam wpadli, doszliśmy do takich korytarzy i strzelali. Z jednej strony z tego na ciemno, wie pani, nic nie wiadomo, gdzie nasi, gdzie Niemcy, tylko te wycia, żubry, żubry, bo to było hasło. Niemcom było trudno powiedzieć żubry, więc trzeba było powiedzieć żubry, no to wiadomo, że to swój, bo Niemiec nie powie żubr, prawda. No ale tu nie wiadomo, nic się ozywa, te pociski latają w te. No wreszcieśmy przeskoczyli ten korytarzyk do drugiego tego pokoju, nie pokoju, tej suteryny w tej piwnicy, tam do zakratowanego okna i straszny widok. jeden z tych żołnierzy kwarcianego, czy ranny został, czy upadł, nie wiem. W każdym razie miał dwie butelki zapalające, upadł, zapaliły się butelki, spalił się żywcem. Więc taki dosłownie ten płomień tarzającego się człowieka tak coraz wolniej i to były sekundy wszystko. Nie mogliśmy wyskoczyć, bo krata była tam. Więc później skoczyliśmy na górę już po schodach, więc tu krzyczą żubry, żubry, tu strzelają, tam strzelają, cholera wie, a boj strzela z piata ciągle, a dół już zajęty przez nas. Co chwila ten huk z tego piata. Więc ja zbiegłem ten okrzan, mówi, idź bojowy, powiedział, żeby przestał strzelać, cholera. Więc szedłem tam znowu do tego do boja, gdzie on ja mówię, przestań strzelać, bo już jest kolektorska zajęta, właściwie już nasi tam są na dole. I proszę pani, w końcu żeśmy tą szkołę podpalili. Tam jeszcze chyba paru Niemców skakało z tego, no to tam chyba zostali zabici. Chyba tam... Mało, chyba nikt nie uciekł z Niemców, wydaje mi się. No, w każdym razie podpaliśmy, oni się tam spalili w tej szkole i się wycofaliśmy. Zostawiliśmy tą szkołę w płomieniach. No i to był ten taki olbrzymi sukces zdobycia tej szkoły kolektorskiej. Wreszcie przyszedł ten dzień, kiedy Niemcy już mogli, front się oparł o Wisłę, ściągnęli tam chyba tą jedną dywizję tych czołgów, Tygrysów i zaczął się atak na Żoliborz. Tego dnia, pamiętam rano, jak to się zaczęło wszystko, to szła cała taka tyraliera tych czołgów, Tygrysów. Wtedy, to jest te zabudowanie, wtedy to czyste pole było, zupełnie szło aż do Wisły. I przez to pole szły te czołgi na nas. Więc naturalnie alarm. Jeszcze dzień przedtem ta ludność cywilna zdążyła wykopać okop, taki rów łącznikowy, łączący olejarnię z blokami gdańskimi. Więc wyskoczył ten starża i miał garłacza. Garłacz to był taki, wie pan, do KB był przyczepiony taka jak gdyby dodatkowa lufa, gdzie tam się taką bombkę wsadzało i to z tym można było niby uszkodzić trochę czołg. Więc ja się zgłosiłem na ochotnika troszkę o sekundę później i kora. Dostał korab tego garłacza, więc został wysłany tam od tyłu, od strony stawu. Ja zostałem wysłany do tego rowu z moim KBK wtedy. Taki rów wąski był wykopany przez tą szosę. Taka była droga, nie szosa, to była droga taka wiejska właśnie, która szła tam od bloków gdańskich, prawda, szła wzdłuż tego pałacyku. No i tam był taki bunkier zbudowany z tych takich plastikowych, tych po oleju, tego wie pani, zrobione. Więc do tego bunkra został przydzielony żbik, który przyszedł ze starówki kanałami i później właściwie zajął miejsce boja, bo został dowódcą tego pepancu, to podchorąży kapra żbik. Później się dowiedziałem, oni mieli taki cichy powstańczy ślub z jedną z naszych łączniczej gwierą tego samego dnia. Więc on tam był na strychu w tym pałacyku. No i jak ten atak się zaczął, no to tam go weźcie ściągnęli z tego strychu. On zeskoczył tam, pamięta, taki trochę oszalony, ten hełm założył na głowę, skoczył do tego bunkra z tego oleju przy tym murze tego pałacyku. Ja tam do tego rowu wszedłem, który przechodził przez na poprzek tą ulicę. No i widzę, no, idą te czołgi, Tygrysy, tam tyraliera tych Niemców i idzie za nimi. No zacząłem z tego KB tam strzelać do tych Niemców. No bo co tam czołgowi zrobię z tego KBK? No i wywaliłem jeden magazynek, widzę, to się zbliża, tak jak dosłownie, no jak ława, to idzie wszystko bez tego, coraz bliżej i wreszcie zaczęli strzelać. Więc tak, jak zaczęli strzelać już z tej części działa, to tak ciemno się zrobiło dosłownie. Taki duży słup telegraficzny, tu złamał, zrąbał ten słup telegraficzny, tak się przewalił przez ten mój okop w poprzek, później jakieś drzewo tam spadło, więc ja już tam pod tym zacząłem się wyczołgiwać z tego okopu w stronę tej bramy, do tego pałacyku, do tej olejarni. No i tak samo ten w bunkier, ten Romneo bunkier rozwalił, więc ten żbik wyskoczył i tak ze żbikiem żeśmy się cofali do tego wejścia, do tego pałacyku. To był jednopiętrowy i tam jeszcze taki balkonik był z przodu. I czołgi już właściwie były za murem. Stały czołgi tak rąbały z tych ciężkich karabin maszynowych. Tyle, że tam były jeszcze jakieś drzewa rosły tego, więc to trochę było tak zasłonięte, nie mieli takiego dobrego widoku. I Żbik, tak jakby się wycofywali do tego, Żbik dostał całą serię wzdłuż całego ramienia. I to no, zrobił się nagle taki ochłap mięsa i kości, to wszystko, więc go chwycił za to, wykręcił się i skoczył do tego pierwszego pokoju tam w tej olejarni, a ja oczywiście już tak przyspieszyłem się i też skoczyłem tam i w tym momencie, kiedy ja byłem tam już w przejściu, akurat tak w tej bramie stałem, nie bramie, tylko to w tych drzwiach do tego pałacyku, to z czołgu rąbnęło w pierwsze piętro i ten balkon i to wszystko i to się wszystko na mnie zawaliło. Miałem taki stary hełm zardzewiały z 1939 roku, wbiło mi tak gdzieś powyżej nosa, zdarło skórę z czoła, no ale ten hełm chyba mnie życie uratował i zasypało mnie całkowicie. Jeszcze miałem szczęście, że miałem jakoś wyciągnąłem te ręce, więc karabin trzymałem ponadto. Ale byłem zasypany dosłownie jak w gipsie, cały sztywny, zasypany po... najpierw taki byłem trochę jak gdyby chyba trochę przytomność traciłem. Taki byłem oszołomiony, ale później jakoś odsunąłem się, słyszę ten karabin i ten warkot tego czołgu, to było na tak warczy, to idzie cholera coraz bliżej, to jak taka nadchodząca śmierć. Ten karabin maszynowy bez przerwy, ziejący tymi i zacząłem krzyczeć ratunku Barsztani. Barsztani to był u nas taki kolega w tym pepancu, najstarszy, miał jakieś 36-7 lat. Właściciel takiej knajpy na Starówce. Robił fantastyczne sosy, takie pomidorowe, tych placków. I zawsze do nas mówi, słuchajcie, jak to się wszystko skończy, ja was wszystkich zaproszę do mojej knajpy na Starówkę i tam się wszyscy upijemy na trupa. I taki pełen humoru zawsze tego najstarszy z nas, nie było starszego. No i jakoś tak człowiek miał do niego zaufanie, taki z tego sposobu bycia i wszystko, tak wszystko. I jego zacząłem wołać, mówię, Barsztan, ratunku, ratunku. I niech pani sobie wyobrazi, zjawiła się jakaś sanitaruszka, łączyczka, nie wiem, ale zupełnie obca dziewczyna, w życiu jej nie widziałam. Skąd ta cholera się tam wzięła, nie wiem, gdzieś z jakiegoś innego, ale coś, nie wiem, nie było tam jakiegoś innego oddziału, ale jakoś się podciągała do mnie i mówi, cały jest? Ja mówię, nie wiem. No to mówi, dawaj ten karabin. Więc ja od razu oddałem jej ten karabin, no bo myślę sobie, może ona chce ten karabin wziąć, a później mnie pomoże, żeby mnie wyciągnęła stąd jakoś. A ta cholera, niech pani sobie wyobrazi, złapała ten karabin i uciekła. No bo wie pani, wtedy ona już uważała, ale to trup właściwie, tu nie ma co sobie głowy zawracać, a karabin, no to był karabin, to była najważniejsza rzecz, którą trzeba było ratować. No więc wzięła ten karabin, uciekła. Och, nie mogę jej do końca życia, nie daruję tego, ten mój KBK. I proszę pani, i nagle widzę balerka. Balerek zaczyna się tam czołgać od tego pokoju, wie pani, gdzieś tam przeskoczył, bo tam był obstał. No ale później jakoś można było przeskoczyć, także już schować się pod tym kupą tego zgruzu. No i nagle widzę, tak jak tam, bo to kochano, bo to inaczej twarz Walerka, no jeden tam, wszyscy uciekli, skąd on tam się znalazł jeszcze, to wie pani, trudno powiedzieć, ale nikogo, oficerowie, wszystko nie było, ja byłem jeden sam, jeszcze ta łączniczka wyszła, ja tam jeszcze krzyczałem ratunku, ratunku, a skąd on się tam wziął, jeden, jak tam wszyscy się wycofali. Już nie było nikogo. To nie mam pojęcia. I proszę pani, podczołgał się do mnie. No, żeby nie on, to ja bym dzisiaj nie istniał w ogóle. I jeszcze pyta się, masz całe nogi? Ja mówię, nie wiem, nie czuję nóg w ogóle. I proszę pani, zaczął mnie tu odkopywać te cegły, później ja zacząłem pomagać, już ta drętwota tam jakoś ustąpiła. Odrzucałem to wszystko, no i wreszcie takich chlebach miałem, cholera, pełen amunicji, więc on mówi, no chodź odetniemy ten chleba, więc ja taki byłem trochę w euforii, mówię, nie, no nie będę odcinał, bo tu amunicja, że nie mogę zostawić tu chleba, więc jeszcze ten chleba zacząłem, a ten zaczął przeklinać i mówię, to idiota, cholera, zostaw ten chleba, kurczę, cię tutaj. No ale ja w końcu wyciągnąłem te chleba, wyśrubowałem nogi z butów, bo nie mogłem, bo były buty z butami, więc wyciągnąłem z butów i na boso wyskoczyłem, żeśmy we dwóch wyskoczyli, proszę pani, do tego rowu i wtedy dopiero wrócili się. Starza wrócił do tego pokoju, pełno dymu. Ten Zbik taki strasznie rano, później w nogę też dostał. Nieśli go na tym kocu. Ta ziemia się sypała w te rany, w to wszystko. Kora, później ostatni raz Koraba widziałem. Tak popatrzyłem, taka blada twarz. Urwało mu stopy z tym garłaczem. Urwano, też na tym kocu leżał. I tak spojrzałem na niego. On tylko takie łzy w oczach miał i tak machnął ręką. Też umarł za parę dni później.